Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Art Re. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. General Theory of Employment Interest. Antmoney Johna Maynarda Keynesa to klasyczne dzieło ekonomii, opublikowane w 1000 o roku, które zapoczątkowało tak zwana rewolucja keynesowska. Książka nie jest poradnikiem ani opowieścią, lecz ambitnym traktatem teoretycznym, który tłumaczy, dlaczego gospodarka rynkowa nie zawsze wraca samoczynnie do pełnego zatrudnienia. Keynes pisał ją w cieniu wielkiego kryzysu, kiedy masowe bezrobocie podważało wiarę w klasyczne przekonanie o samoregulacji rynku. Jego celem było pokazanie, że poziom produkcji i zatrudnienia zależy przede wszystkim od popytu globalnego, decyzji inwestycyjnych oraz zachowań uczestników rynku. Książka ma ogromne znaczenie historyczne, bo zmieniła sposób myślenia o roli państwa, polityki fiskalnej i polityki pieniężnej w stabilizowaniu gospodarki. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, popyt globalny jako główne źródło zatrudnienia i produkcji. Najważniejszym wkładem Keynesa jest odejście od klasycznego założenia, że same ceny i płace automatycznie doprowadzają gospodarkę do równowagi. Autor pokazuje, że o wielkości produkcji i zatrudnienia decyduje przede wszystkim popyt globalny, czyli łączne wydatki na dobra i usługi. Jeśli gospodarstwa domowe ograniczają konsumpcję, a firmy wstrzymują inwestycje, gospodarka może utknąć na niskim poziomie aktywności, nawet bez formalnych przeszkód po stronie podaży. To wyjaśnia, dlaczego bezrobocie może utrzymywać się długo, mimo że wiele osób chce pracować. Keynes traktuje więc niedostateczny popyt nie jako chwilowe zakłócenie, lecz jako realny i poważny problem makroekonomiczny. Ta zmiana perspektywy była przełomowa, bo przesunęła uwagę z pojedynczych rynków na całą gospodarkę jako system zależności między wydatkami, dochodem i zatrudnieniem. Po drugie, efektywny popyt i mechanizm powstawania bezrobocia przymusowego, koncepcja efektywnego popytu wyjaśnia, dlaczego gospodarka może osiągnąć równowagę przy wysokim bezrobociu. Keynes twierdzi, że przedsiębiorcy zatrudniają tyle pracy, ile uznają za opłacalne przy spodziewanej sprzedaży swoich produktów. Jeżeli oczekiwana sprzedaż jest niska, firmy ograniczają produkcję i zatrudnienie, nawet gdy wielu pracowników akceptuje niższe płace. W ten sposób powstaje bezrobocie przymusowe, którego nie da się usunąć samym obniżaniem wynagrodzeń. To ważne, bo podważa pogląd, że rynek pracy zawsze się oczyszcza. Keynes wskazuje, że oszczędności nie są automatycznie równe inwestycjom w sposób gwarantujący pełne wykorzystanie zasobów. Jeżeli prywatny sektor nie tworzy wystarczającego popytu, cała gospodarka może pracować poniżej swoich możliwości. Dzięki temu autor pokazuje, że problem bezrobocia ma charakter systemowy, a nie tylko indywidualny czy moralny. Po trzecie, skłonność do konsumpcji i znaczenie dochodów w gospodarce. Keynes poświęca wiele uwagi zależności między dochodem a konsumpcją, tworząc podstawy funkcji konsumpcji. Jego kluczowe spostrzeżenie brzmi, że wraz ze wzrostem dochodu ludzie zwiększają wydatki, ale nie w takim samym tempie, w jakim rośnie ich zarobek. Oznacza to, że część dodatkowego dochodu zostaje zaoszczędzona. Ta pozornie prosta obserwacja ma ogromne znaczenie dla całej teorii, ponieważ wpływa na poziom popytu w gospodarce. Jeśli gospodarstwa domowe i firmy zaczynają oszczędzać więcej, a inwestycje nie rosną równolegle, popyt może osłabnąć. Keynes nie traktuje oszczędzania jako błędu, lecz pokazuje, że w skali makroekonomicznej nadmierna skłonność do oszczędzania w czasie spowolnienia może pogłębiać kryzys. Właśnie dlatego jego analiza łączy zachowanie jednostek z konsekwencjami dla całego systemu gospodarczego. To jeden z najbardziej praktycznych elementów książki, bo tłumaczy, dlaczego zdrowy odruch ostrożności może w recesji działać przeciwko odbudowie wzrostu. Po czwarte, inwestycje, oczekiwania i psychologia rynku, czyli słynne animal spirits. W teorii Keynesa inwestycje nie wynikają wyłącznie z chłodnej kalkulacji stopy procentowej. Autor podkreśla, że przedsiębiorcy podejmują decyzje w warunkach niepewności, a więc pod wpływem oczekiwań, nastrojów i psychologii rynku. Z tego powodu wprowadza pojęcie animal spirits, które opisuje impulsy i emocje kształtujące decyzje inwestycyjne. Jest to ważne odejście od obrazu rynku jako mechanizmu całkowicie racjonalnego i przewidywalnego. Jeśli nastroje są pesymistyczne, nawet niskie koszty kredytu nie muszą skłonić firm do inwestowania. Gdy inwestycje słabną, spada popyt, a wraz z nim produkcja i zatrudnienie. Keynes pokazuje więc, że zmienność gospodarki bierze się również z niestabilności ludzkich oczekiwań. Ta część książki pozostaje aktualna, ponieważ pomaga zrozumieć, Dlaczego kryzysy finansowe i recesje często mają komponent psychologiczny, a nie tylko techniczny? To także powód, dla którego polityka gospodarcza nie może opierać się wyłącznie na formalnych modelach równowagi. Na koniec, płynność. Stopa procentowa i rola państwa w stabilizowaniu gospodarki. Jednym z filarów książki jest teoria preferencji płynności, która wyjaśnia, jak kształtuje się stopa procentowa i dlaczego pieniądz ma znaczenie dla realnej gospodarki. Keynes odrzuca proste przekonanie, że sama podaż oszczędności automatycznie obniża stopę procentową do poziomu sprzyjającego pełnemu zatrudnieniu. Zamiast tego wskazuje, że ludzie chcą trzymać pieniądz z powodów transakcyjnych, ostrożnościowych i spekulacyjnych, a ta chęć wpływa na warunki kredytowe. Z tego wynika, że bank centralny i państwo mogą odgrywać aktywną rolę w stabilizowaniu koniunktury. Keynes uzasadnia politykę fiskalną, zwłaszcza zwiększanie wydatków publicznych w czasie recesji, bo może to uruchomić mnożnik i pobudzić prywatną aktywność. To sprawia, że książka jest nie tylko teorią, ale też programem polityki gospodarczej. Jej znaczenie polega na tym, że łączy analizę pieniądza, inwestycji i zatrudnienia w jeden spójny obraz makroekonomii. Podsumowując, General Theory of Employment Interest. And Money powinni czytać przede wszystkim studenci ekonomii, nauczyciele akademiccy, analitycy polityki publicznej oraz wszyscy, którzy chcą zrozumieć. Skąd wzięła się współczesna makroekonomia? Książka wymaga skupienia. Ale w zamian daje narzędzia do myślenia o bezrobociu, kryzysach i roli państwa w sposób bardziej realistyczny niż klasyczne modele samoregulacji rynku. Jej największą wartością jest to, że nie ogranicza się do opisu zjawisk, lecz proponuje nowy sposób ich wyjaśniania oparty na popycie globalnym, oczekiwaniach inwestorów i preferencji płynności. Na tle innych książek ekonomicznych wyróżnia ją historyczne znaczenie i wpływ na praktykę rządzenia gospodarką. To nie jest jedynie tekst o teorii cen czy finansów, ale fundament myślenia o polityce antykryzysowej, deficycie budżetowym i interwencji publicznej. Dla czytelnika, który chce zrozumieć, dlaczego współczesne państwa reagują na recesję programami stymulacyjnymi, jest to lektura kluczowa. Daje też cenny wgląd w to, jak ekonomia stała się nauką makroekonomiczną, a nie tylko zbiorem obserwacji o pojedynczych rynkach. Jeśli chcesz nas wesprzeć John Maynard Keynes, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.